Drodzy bracia i siostry, kiedy apostoł Piotr przemawiał w dniu Pięćdziesiątnicy do zgromadzonych Żydów, którzy byli zafrapowani tym, że w swoich językach słyszeli ludzi wielbiących Boga, w tych językach, którymi się na co dzień posługiwali, mieszkając w rozproszeniu, to powiedział na podstawie proroctwa Joela, że to są ostateczne dni, bo przytoczył w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, w wersecie 17, i stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi, widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Także w gruncie rzeczy apostoł Piotr stwierdził, że zaczęły się dni ostateczne. Z przyjściem Chrystusa, z Jego śmiercią i zmartwychwstaniem nastąpił przeogromny przełom w historii ludzkości. Od tej pory królestwo szatana jest praktycznie rozbrojone, pokonane. Dzisiaj nikt nie musi być w niewoli szatana. Każdy po przyjęciu Ewangelii może stać się zwycięzcą. Dzisiaj światło Ewangelii dotarło do narodów, które kiedyś nie były wybranym ludem. Kiedyś tylko Izrael był wybranym ludem, a teraz ludzie ze wszystkich narodów mogą dojść do poznania Ewangelii, do poznania prawdy i być zbawieni. A królestwo szatana zostało pokonane i zaczęły się dni ostatnie, które oczywiście już długo trwają i czekamy tylko na ostateczną klęskę szatana. I właśnie apostoł Piotr w 4 rozdziale swego listu wspomniał już o ludziach, którzy nie chcą przyjąć Ewangelii, w 4 rozdziale, wersecie 5, że zdadzą sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. A więc taką kulminacją dni ostatecznych będzie przyjście Chrystusa i dokonanie sądu nad wszystkimi. I teraz, jakie rady pomogą nam właściwie się przygotować na ten sąd, który nadchodzi? Jak powinniśmy żyć, aby być należycie usposobionymi w kościele, w rodzinie, wszędzie, gdzie jesteśmy, aby nasze usposobienie było prawdziwie chrześcijańskie i roztropne na ten czas. O tym mówi bardzo krótki fragment, 1 list Piotra, 4 rozdział od 7 do 11 wersetu. Przeczytajmy, żeby przekonać się, jakie są praktyczne wskazówki, gdzie jeśli chodzi o nas, to można powiedzieć, że bliższe jest nasze zbawienie niż kiedy uwierzyliśmy, tak jak czytamy w liście do Rzymian w 13 rozdziale. Teraz bliższe jest nasze zbawienie niż kiedy uwierzyliśmy, 13-11. I przeczytajmy 1 Piotra, 4 rozdział od 7 do 11. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego, bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Krótki fragment, prosty fragment, ale jest tu wiele wspaniałych rad. Zacznijmy od tego, co mówi apostoł Piotr. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego, według innego przekładu koniec wszystkich. W każdym razie koniec całkowity za jego czasów nie nastąpił. Ale wiemy o tym, że z punktu widzenia Bożego, o czym będzie pisał apostoł Piotr w 3 rozdziale 2 listu, to czas nie jest tak istotny. 2 Piotra, 3 rozdział, 8 i 9 werset. Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jest jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. A zatem zawsze musimy być gotowi na przyjście Pańskie. W kalendarzu Bożym, jeśli tak można powiedzieć, jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień, więc wiemy jedno, że koniec jest przed nami, musimy być roztropni i trzeźwi, abyśmy mogli się modlić. Inny przykład mówi rozsądnie, czyli musimy dbać o pewne priorytety w naszym życiu. Tak bardzo łatwo nie być rozsądnym. Łatwo się zająć różnymi pracami, zajęciami, a nawet czytaniem literatury chrześcijańskiej, ale się nie modlić. Łatwo wszystko robić, ale zaniedbać modlitwę. Modlitwa jest bardzo ważna, jest jak tlen dla chrześcijanina. Ja nie chcę tu pomniejszać wagi studium Biblii, bo najlepiej połączyć czytanie Słowa Bożego z modlitwą, bo to jest najlepszy zwyczaj, ale chcę powiedzieć, że no, modlitwa jest oddechem dla chrześcijanina. Jest bardzo ważnym czerpaniem sił, czerpaniem mocy Ducha Świętego i dlatego jest bardzo nam potrzebna. I musimy też być trzeźwi, abyśmy mogli się modlić. Przede wszystkim słowo trzeźwo oznacza kogoś, kto nie jest pod wpływem napojów alkoholowych. Niektórzy chrześcijanie mogą mieć zwyczaj, że trochę sobie czasem wypiją, czy piwa, czy wina, jakoś tam do posiłku, ale trzeba z tym uważać. Alkohol jest bardzo zdradliwy i jak powiedział mój znajomy, były alkoholik, najpierw człowiek sięga po kieliszek, potem kieliszek sięga po kieliszek, w końcu kieliszek sięga po człowieka. I dużo w tym prawdy. Jeżeli ktoś z nas miał kiedyś problem alkoholowy i wie, że jest słaby, to niech pamięta, że musi być całkowitym abstynentem do końca życia. Jedyny wyjątek to wieczerza pańska w kościele. Więc trzeba tutaj pamiętać, że to jest wróg. Ale trzeźwość oznacza nie tylko wolność od napojów alkoholowych, ale wolność też od takiego otumanienia umysłu, takiego nierealnego spojrzenia na świat. Trzeba być czujnym ku modlitwie. Trzeba mieć taki umysł, który nie jest obciążony nadmiarem jedzenia, picia, nadmiarem trosk. Umysł, który gnie do Boga i pozwala czerpać z Niego siły. Dlaczego to takie ważne? Zobaczmy do Ewangelii Mateusza, 26 rozdział, werset 41. Pokazuje nam, dlaczego modlitwa jest nam niezwykle pomocna. Czytamy tutaj tak. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Przekład Piotra Zaręby tak to oddaje. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Duch wprawdzie pełen chęci, ale ciało słabe. Jakby nie było, pokusa lub próba, to jest dla nas niebezpieczeństwo, że możemy upaść, że możemy zawieść, a potem czujemy się bardzo źle, prawda? Jak zawiedziemy w próbie, jak ulegniemy pokusie, czujemy się tacy, że zawiedliśmy Boga, że nie czujemy poczucia godności, czujemy, że daliśmy się zmylić przeciwnikowi, diabłu, nie przejrzeliśmy jego machinacji, jego złych działań. Więc bardzo ważna jest modlitwa, zwłaszcza pod kątem też końca. Ewangelii Łukasza, 21 rozdział, odszukajmy, wersety 34 do 36. Czytamy. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył niby sidło. Przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. W przekładzie Nowe Przymierze czytamy, strzeżcie się natomiast, aby wasze serca nie straciły wrażliwości na skutek obżarstwa, przepicia oraz trosk dnia codziennego, aby ten dzień nie spadł na was znienacka, niby sidło, bo zaskoczy wszystkich mieszkających na ziemi. Bądźcie więc czujni w każdej chwili i módlcie się, abyście zdołali uciec przed tym wszystkim, co ma się wydarzyć i stanąć przed Synem Człowieczym. A więc jakby nie było, serce w Biblii obrazuje przede wszystkim nasze myśli, naszego wewnętrznego człowieka i jeśli nasz umysł będzie obciążony przez obżarstwo, opilstwo, troskę o byt, to nie będziemy się modlić. Będziemy zaniedbywać te sprawy Boże, będziemy pochłonięci czym innym i koniec może nas nieprzyjemnie zaskoczyć. Więc pierwszy list Piotra nas zachęca przede wszystkim, żebyśmy byli roztropni i trzeźwi i czujni ku modlitwom, bo koniec się zbliża. Kolejna cecha, którą zaleca apostoł Piotr, to jest cecha, która służy dobru Kościoła. W bo tamta służy też dobru Kościoła, ale też każdego z nas osobiście. A druga cecha służy harmonijnemu współżyciu w Kościele. Bo czytamy, nade wszystko miejcie gorliwą, inny przekład mówi, żarliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Jest to wyraźne nawiązanie do Księgi Przypowieści, 10 rozdział, werset 12, gdzie apostoł Piotr zacytował fragment tego tekstu. Nienawiść powoduje spory, lecz miłość przykrywa wszystkie występy. Tak, nienawiść wywołuje kłótnie, niezgodę, ale miłość zakrywa mnóstwo grzechów. W jakim sensie zakrywa mnóstwo grzechów? Czy miłość powoduje, że grzechy są nam odpuszczone przez Boga? Nie, taki jest sens tego zakrycia. Sens jest taki, że nie eksponujemy cudzych słabości, słabości naszych braci, ich jakichś wad charakterów, ich jakichś gorszych, brzydszych cech, tylko po prostu przykrywamy to miłością. Sam osobiście tego boleśnie doświadczyłem, że są tacy chrześcijanie, którzy są legalistami. Nie patrzą na pryzmat chrześcijaństwa przez łaskę, tylko przez legalizm. Jak zobaczą u kogoś jakąś wadę, to co robią z tym? Jakąś słabość, ktoś popełni jakiś błąd, rozdmuchują do granic niemożliwości. Pół Polski już wie potem, że ktoś jakiś błąd popełnił, jakąś nierozważną wypowiedź czy coś, bo oni są tymi sprawiedliwymi, którzy mają misję demaskowania słabych braci. To nie jest właściwa postawa. Tak samo w zborze, jeżeli byśmy mieli taką postawę braku miłości, koncentrowania się na wadach naszych braci i sióstr, to nie przetrwamy jako społeczność. Musimy się skupiać na naszych plusach, a resztę przykrywać miłością i mieć tę żarliwą miłość jedni ku drugim, czyli taką bardzo oddaną. I co ciekawe, tutaj nie występuje słowo greckie, które by oznaczało miłość uczuciową. Tu jest słowo agape, które oznacza miłość, która jest aktem woli. Czyli ja postanawiam kochać moich braci i siostry, mi zależy na ich dobru, to jest taka miłość nie emocjonalna, ale bardziej wypływająca z zasad, jest aktem woli. Czyli widzimy, że tak jak Bóg umiłował świat, ofiarowując swojego Syna, tam też jest słowo agape użyte, co to oznaczało? Czy Bogu podobali się ci ludzie, za których Chrystus umarł? Czy mogli się nawet podobać? Przecież cała ludzkość tonęła w grzechu. To akt woli Ojca. Jego pragnienie dobra ludzi, którzy są Jego nieprzyjaciółmi, którzy są bezbożni, którzy są słabi, skalani. To właśnie akt woli Ojca spowodował, że Chrystus przyszedł za nas umrzeć. I tak samo w naszym przypadku musimy mieć pragnienie, aby miłością przykrywać grzechy naszych braci, aby z miłością troszczyć się o nich i dbać o nich. To nie wyklucza pewnych też emocji, ale generalnie jest to zasada, jest to akt woli, jest to świadome postępowanie, bo emocje są przemijające, one nie są fundamentem stabilnego chrześcijaństwa naszego. Oczywiście one są przydatne, ale bardzo łatwo, zwłaszcza u niektórych osób bardziej emocjonalnych, o zmienne stany emocjonalne. Raz zachwyt, euforia, a potem znowu przygnębienie. Raz wszystkich kochają, potem się na wszystkich obrażają. A taka miłość agape, którą tylko Duch Święty może w człowieku sprawić, jest zasadą, która kocha nawet tych, którzy nie budzą pozytywnych uczuć, a jednak za których Chrystus umarł. I musimy tacy być. Kochać wszystkich, braci i siostry. Nawet tych, gdybyśmy byli w świecie, to nigdy byśmy z nimi się nie przyjaźnili. Nawet takich trzeba miłować. I kolejne jakby wypływa z pierwszego, okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Jest prawdą, że w pierwotnym chrześcijaństwie gościnność miała wielkie znaczenie. Dlaczego? Przede wszystkim chrześcijanie byli mniejszością, która wyłoniła się z religii żydowskiej i nie miała statusu religii legalnej. Było coś takiego jak religio licita w prawie rzymskim, czyli religia legalna, uznawana przez władzę. Chrześcijaństwo nie było taką religią pierwotnie. Nie mogli mieć chrześcijanie własnych budynków do służenia Bogu. Zgromadzali się tylko w domach. Ponadto nie było takich warunków przemieszczania się jak dziś. Misjonarze, którzy wyruszali, nie mogli się zatrzymywać u pogan, ale tylko u chrześcijan. Trzeci list Jana mówi, pochwały pod adresem Gajusa, zobaczmy trzeci list Jana od 5 wersetu. Umiłowany, wiernie postępujesz, gdy wyświadczasz usługi braciom, zwłaszcza przychodniom, którzy złożyli świadectwo przed zborem o miłości Twojej, i dobrze postąpisz, jeżeli wyprawisz ich w drogę, jak przystoi przed Bogiem. Wyruszyli oni bowiem dla imienia Jego, nic nie przyjmując od pogan. My więc powinniśmy takich gościnnie podejmować, aby przyczynić się do rozpowszechnienia prawdy. A więc misjonarze, którzy wyruszali, wędrowni nauczyciele, którzy głosili Ewangelię, mogli liczyć głównie na gościnność chrześcijan, jeśli nie wyłącznie. I to przyczyniało się do rozpowszechnienia prawdy. I teraz wyobraźmy sobie takiego chrześcijańskiego gospodarza, który ma w tygodniu minimum jedno nabożeństwo i jeszcze gości, chrześcijan wędrujących nauczycieli. Była pokusa, że może trochę szemrać, bo z czasem jest trochę zmęczony, chciałby mieć trochę czasu dla siebie, a tu ciągle ktoś się kręci. Jak nie nabożeństwo, to znowu jacyś misjonarze, to znowu jacyś może prześladowani gdzieś uciekają chrześcijanie, trzeba też ich tam przenocować. Więc była pokusa, że taka ludzka cielesność, że będzie szemrał, będzie narzekał. No ciągle nie ma chwili dla siebie, dla rodziny, bo ciągle jacyś goście. Dzisiaj też rośnie potrzeba gościnności w kręgach chrześcijańskich. Może wiemy o tym, że w Polsce bracia starają się o przyjęcie i utrzymanie 300 rodzin syryjskich, które uciekły przed prześladowaniami ze strony tak zwanego państwa islamskiego i oni szukają schronienia. I szereg zborów w Polsce zdecydowało się, szereg rodzin, że będzie utrzymywać te rodziny z Syrii, wynajmować im mieszkania, będą ich przyjmować. Więc to jest też taki przejaw takiej szczególnej gościnności i utrzymywania też tych braci. W każdym razie ta potrzeba będzie rosła. W niektórych zborach w Polsce bracia starają się o pomoc uchodźcom z Ukrainy, wierzącym. Bo nie wiem, czy wiemy, co robią separatyści rosyjscy. Zabijają ewangelicznych chrześcijan, a budynki kościelne ewangelicznych chrześcijan oddają dla promoskiewskiej cerkwi prawosławnej. I dlatego chrześcijanie w Polsce też mogą mieć większą potrzebę niekiedy takiej gościnności. W niektórych zborach są grupy domowe, więc też jest kwestia gościnności bez szemrania. Ale wzorem gościnności powinni być ci, co usługują w kościele, bo czytamy o biskupie, jaki ma być. Między innymi gościnny. Pierwszy list do Tymoteusza, 3 rozdział, werset 2. Jeśli chodzi o ogół chrześcijan, to czytamy w 13 rozdziale Hebrajczyków, w wersecie 2. Gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Wiemy, kto tak gościł aniołów. Abraham ugościł aniołów, tak? I Lot w Sodomie gościł aniołów. Z kolei list do Rzymian, 12 rozdział, odnośnie gościnności powiada tak, zobaczmy, 12 rozdział, werset 13. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Więc jest to wymaganie Boże. Nawet jeśli chodzi o to biblijne zrozumienie, to jest polskie przysłowie. Gość w dom, Bóg w dom. Ono wyszło z Biblii, ponieważ jeden z tych, którzy byli u Abrahama, przedstawił się jako Bóg. W każdym razie powinniśmy okazywać gościnność i tu chciałbym tak mile wspomnieć siostrę Wandę z Warszawy, która nawróciła się po 50 latach pobytu w organizacji Świadków Jehowy i została szczerą chrześcijanką, przyjęła chrzest, do końca swoich dni służyła Bogu, zmarła już, odeszła do Pana. I ona, gościna u niej była prawdziwą przyjemnością, zawsze starała się jak najbardziej usłużyć, jak najbardziej umilić czas swoim gościom, przygotowywała oczywiście wyśmienite posiłki, ale oprócz tego była z nią wspaniała rozmowa na tematy Boże. Starsza osoba, ale ciągle żywo zainteresowana Słowem Bożym, Bogiem, Panem Jezusem. I to była uczta i duchowa, i cielesna u niej. I takich przykładów gościnnych chrześcijan można by poruszać jeszcze wiele. Idźmy jednak do kolejnego wersetu. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. 1 Piotra 4,10. Jedni drugim mamy usługiwać darem łaski. W tekście greckim charyzmata, tak? To są dary duchowe, które otrzymaliśmy od Boga. I czytamy, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Szafarz jest dzisiaj takim trochę niezrozumiałym słowem, dlatego nowsze przekłady mówią o powiernikach i o zarządcach. Więc Bóg nam dał w zarząd pewne dary i to nie dlatego, żebyśmy siebie budowali. No wyjątkiem jest dar języków, który jest dany dla budowania samego siebie, prywatnie w domu, bo jest zakaz biblijny mówienia publicznie językami, chyba że przez tłumacza. I 1 Koryntian, 12 rozdział, powiada, w jakim celu są dane dary duchowe. 12 rozdział 4-7. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. A więc dary duchowe są dla wspólnego zbudowania, dla pożytku ciała Chrystusowego. I one nie zostały odjęte Kościołowi, ponieważ jeszcze nie nastała doskonałość. Jeszcze nie widzimy Boga twarzą w twarz. Nie mamy tej pełni. Kiedy będziemy mieli pełnię, niepotrzebne już będą dary duchowe. Ale skoro nie mamy pełni, one dalej karmią i budują Kościół. I co ciekawe, czytamy, że mamy usługiwać jedni drugim. Takim darem, jaki każdy otrzymał. Te dary to są bardzo różne. To może nawet być dar niesienia pomocy. Bardzo potrzebny. Znam takich chrześcijan, którzy mają dar niesienia pomocy. Tak jak jest powiedziane w Księdze Przypowieści, że taki człowiek bratem staje się w nieszczęściu. Przychodzi z pomocą wtedy, kiedy jest potrzebny. Bóg go stawia na drodze tych, którzy są gdzieś na rozdrożu, w jakiejś potrzebie i on skutecznie w mocy Ducha Świętego niesie pomoc duchową i materialną takim osobom. To jest jeden z darów. Jest wiele darów, ich lista jest trochę nieregularna, trochę inaczej są wymienione w jednym liście, w drugim i w trzecim, ale te dary są potrzebne. Wiadomo jest, że wiele jest zabłądzenia w ruchu zielonoświątkowym generalnie. Jest wiele nadużyć, ale to, że są nadużycia, nie znaczy, żeby nie korzystać z darów duchowych. Bo tak samo, jeżeli ktoś ma tendencję do obżarstwa, czy to znaczy, że w ogóle powinien przestać jeść? Na pewno nie. Tak samo w innych dziedzinach. Jeżeli są fałszywe banknoty, czy to znaczy, że powinniśmy w ogóle wycofać się z używania pieniędzy? Na pewno nie. Tak samo, jeżeli mamy uprzedzenia do skrajnych tendencji, do jakichś fanatycznych, niezdrowych w ruchu zielonoświątkowym czy charyzmatycznym, to pamiętajmy, że dary duchowe nie są zniesławione przez takich ludzi i uczynione bezwartościowymi. One nadal mają wartość. I my, zrażając się do skrajnych, niezdrowych nauczycieli, czy ewangelistów, czy tendencji, nie powinniśmy rezygnować z korzystania z darów ducha. Bo przecież pamiętajmy, że wiele z tych darów to nie są takie spektakularne dary, jak dar proroctwa, czy dar uzdrawiania. Ale na przykład mowa mądrości, mowa wiedzy, albo wiara. Wiara, która jest darem ducha, to nie jest zwykła wiara. To jest wiara, która pozwala dokonywać nadzwyczajnych rzeczy. Taką wiarę mieli niektórzy misjonarze, że jechał gdzieś, już widział oczami wyobraźni, że tam stanie dom Boży, że tam się ludzie nawrócą i Bóg pobłogosławił. Minęło parę lat, intensywnie działał, ludzie się nawrócili, dom Boży stanął. Po prostu to jest wiara, która góry przenosi. To jest nadprzyrodzona wiara. Czy nie potrzebują niektórzy z nas takiej wiary? Czy nie potrzebujemy też czasami mowy mądrości, takiego słowa, które będzie pouczeniem dla wierzących, z Ducha Świętego, taką mądrą radą. I wiele innych, dar rozeznawania duchów jest potrzebny, a więc możemy usługiwać tymi darami jako ci dobrzy powiernicy, zarządcy rozlicznej łaski Bożej. I jest ciekawe to słowo rozliczna. Ono jakby znaczy wielobarwna, wieloaspektowa. To znaczy łaska Boża jest przebogata. Jeżeli ktoś myśli, że potrzebuje łaski Bożej tylko na początku, żeby się nawrócić, to się myli. Łaski Bożej potrzebujemy cały czas, aż do końca, dopóki nie znajdziemy się w chwale. I ta łaska posługuje się też darami duchowymi, bo to są dary łaski. Słowo greckie charis, łaska, a greckie słowo charizmata, dary ducha, z jednego rdzenia pochodzi. Ta łaska Boża jest przebogata, i ona jest potrzebna i między nimi działa przez dary ducha. W Ewangelii Jana w 1 rozdziale czytamy, jak bogata jest to łaska. Czytamy o Chrystusie w 1 rozdziale, w wersecie 16. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. I nie ma takiej sytuacji w życiu chrześcijanina, nie ma takich trudności w życiu chrześcijanina, nie ma takich prób w życiu chrześcijanina, w których łaska nie byłaby skuteczna i wystarczająca. Paweł, kiedy miał cień w ciele, dowiedział się, że ta łaska mu wystarczy. I niektórzy z nas mają taki cień w ciele. Balansują, można powiedzieć, po linie, ale Bóg ich prowadzi, że nie upadają. Mają jakąś chorobę ciężką, na przykład niektórzy wśród nas. Ale łaska Boża jest wystarczająca, żeby ich przeprowadzić, żeby ich wzmocnić też w chwilach słabości. Jezus Chrystus jest pełen łaski i prawdy. I módlmy się o takie dary, które będą najbardziej potrzebne dla Kościoła. Jeśli ktoś z nas jeszcze nie ma takiego daru, a pamiętajmy, jeżeli ktoś z nas ma uprzedzenia może do jakichś skrajnych przejawów charyzmanii, to pamiętajmy, że charyzma jest całkiem na miejscu. Pamiętam jak dziś, jak pewien brat usłużył mi takim słowem od Boga, bo miałem taką tendencję jako młody wierzący, żeby badać pewne skomplikowane kwestie teologiczne i poczułem takie zamieszanie w moim umyśle. Zagubiłem się w tych wszystkich. I ten brat nic nie wiedział, co ja robię, ale mówi: Szymon, modliłem się za tobą i Bóg mi powiedział, przekazał mi słowo dla ciebie. Ty przestań czytać te wszystkie uczone książki, ty czytaj samą Biblię, a najlepiej na tym wyjdziesz. I kto pouczył tego brata, jak nie Bóg, prawda? Ja nie mówię, że to jest Słowo Boże, mamy to spisywać, ale Bóg się może posłużyć bratem, dać mu słowo mądrości dla nas, które będzie pouczeniem w danej chwili. I to nie jest dodatkowe Słowo Boże, to jest rada na dany czas od Boga. I można by wiele przykładów podawać, gdzie po prostu Bóg w ten sposób się posługuje i możemy sobie różnie usługiwać. Dalej już jest bardziej precyzyjnie mowa o tym, jak mamy usługiwać w Kościele. Jeśli kto mówi, czyli przemawia, niech mówi jak Słowo Boże. Bardzo ważne jest, żeby kaznodzieje nie głosili swoich jakichś uprzedzeń, bo czasami ktoś na przykład z kaznodziejów ma uprzedzenia do jakiejś nauki, nawet biblijnej, i czyta dany fragment, ale z nim dyskutuje, bo mu się coś nie podoba. I jego kazanie polega na podważaniu pewnej prawdy. Tak nie powinno być. Przykładem takich, co podważają pewne prawdy, są na przykład Adwentyści Dnia Siódmego, czy inni, którzy negują, teraz nawet i ewangeliczni, niektórzy chrześcijanie, negują piekło, prawda? Biorą wersety i mówią, to nie tak rozumieć trzeba, nie będzie tych wiecznych mąk, prawda? Więc to jest przykład, że ktoś nie głosi Słowa Bożego, tylko polemizuje ze Słowem Bożym. To nie jest kazanie wtedy Słowa Bożego, to nie jest, nie przemawia człowiek jak Słowo Boże. Z kolei nie ma ktoś głosić własnych spekulacji. Są ludzie, którzy głoszą spekulacje, własne jakieś przypuszczenia, biorą jakieś proroctwo biblijne i wygłaszają własne teorie na ten temat, niepoparte jakimś solidnym studium, niepowściągliwe. To też jest niedobre. Podobnie nie powinno tak być, że chrześcijanin wybrał sobie jakiegoś ulubionego nauczyciela, tylko jednego, i na nim wszystko opiera, całą doktrynę. Bo wtedy będzie miał i mocne strony tego nauczyciela, ale i słabe. I nie będzie mówił jak Słowo Boże, będzie mówił jak ten człowiek. I tu jest ten problem. Także mamy głosić Słowo Boże. Kaznodzieje muszą przede wszystkim upewniać się, czy to naprawdę Bóg powiedział w swoim Słowie, czy raczej jest to jakaś taka konfiguracja wybranych wersetów, żeby ułożyć z nich nową teorię. Dlatego bardzo ważne jest też, żeby głosić głównie kazania z danych fragmentów Biblii, a nie z bardzo różnych. Bo jeżeli ktoś tematycznie układa kazania, jest niebezpieczeństwo, że wyrwie wersety z kontekstu i ułoży z nich dziwną całość. Choć czasami i tematyczne są potrzebne, ale trzeba z nimi szczególnie uważać, jeżeli się zbiera wersety z różnych miejsc, żeby czasami gdzieś nie utworzyć jakiejś własnej konfiguracji wersetów, które będą uczyć czegoś, czego Słowo Boże nie uczy. Po prostu będzie to taka mieszanka, taka sałatka wersetowa, która oznacza coś innego niż sama Biblia mówi. Kolejna rzecz, jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg. Bardzo ważne jest, żebyśmy usługując w Kościele, usługując naszym braciom i siostrom, czynili to z mocą, której udziela Bóg. A wiemy, że jest to moc z Ducha Świętego. Dlaczego to jest takie ważne? Jest niebezpieczeństwo, że Kościół będzie czynił wiele rzeczy jako taki rodzaj krzątaniny ludzkiej, czysto ludzkiej. Będzie organizował różne programy, zajęcia, sprawy, ale nie będzie w tym mocy Ducha Świętego. Będzie brakowało modlitwy, czy mamy się czegoś podjąć. Będzie brakowało szukania Boga w pewnych sprawach. będzie w zasadzie Kościół takim przedsiębiorstwem, troszeczkę taką organizacją. Różne rzeczy będą się kręcić i w zasadzie nawet Jezus by nie musiał przychodzić, bo to jest wszystko świetnie zorganizowane, bardzo dużo się dzieje, ale w tym nie ma Boga. Kiedyś taki brat radykalny, Samuel Chadwick z Anglii, powiedział, że wtedy Kościół będzie jak cyrk, jak nie będzie Ducha Świętego. Będzie można obserwować różne rzeczy, ale w tym nie ma mocy, nie ma Boga. Po prostu jakieś przedstawienie się dzieje. On może radykalnie to powiedział, ale właśnie bardzo potrzebujemy mocy Ducha Świętego, bardzo potrzebujemy chodzenia na co dzień z Bogiem. A dlaczego? Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Chodzi o to, że jeśli działamy o własnych siłach, jeszcze może w świadectwach podkreślamy, ja poszedłem tam, ja zrobiłem to i tak dalej. Trochę starszy brat zauważył, że w niektórych świadectwach to w zasadzie o Bogu w ogóle nic nie ma mowy. Tylko co ja zrobiłem, gdzie ja poszedłem, gdzie mnie słuchali. A to ma być Bóg uwielbiony przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała na wieki wieków. Amen, jak czytamy. A więc zobaczmy, kilka praktycznych rad, można powiedzieć, z różnych dziedzin, które służą dobru naszemu jako jednostek, jak i dobru Kościoła w obliczu zbliżającego się Sądu Bożego, gdzie Chrystus będzie sądził żywych i umarłych. Więc pamiętajmy o tym, żebyśmy byli czujni ku modlitwom, byśmy nigdy nie zaniedbali modlitwy, chodzili z Bogiem blisko, abyśmy nie ulegli pokusom, nie upadli w próbach. Pamiętajmy o tym, żebyśmy mieli żarliwą miłość jedni ku drugim i zamiast eksponować błędy naszych braci, rozdmuchiwać ich słabości, plotkować o nich, to raczej przykrywać miłość, być powściągliwym w mowie i mieć też wyrozumiałość. Jeżeli nawet ktoś upadł, jeżeli nawet ktoś zabłądził, to pamiętajmy, że i nam może się to zdarzyć. I czy byśmy chcieli wtedy, żeby ktoś tak zrobił, że rozdmucha wszędzie o czyjejś słabości, czyimś jakimś kryzysie? Właśnie, złota reguła obowiązuje. Tak jakbyście wy chcieli, żeby ludzie wam czynili, to i wy im czyńcie. I dalej, mamy być gościnni bez narzekania. Chętnie gościć jedni drugich, budować się wzajemnie, spędzać czas nie tylko oczywiście na jedzeniu i piciu, ale na miłej rozmowie chrześcijańskiej. I usługiwać darami Ducha Świętego, darami łaski, jako dobrzy powiernicy tej przebogatej, rozlicznej łaski Bożej, wielobarwnej łaski Bożej. Mówcy powinni głosić Słowo Boże w Kościele, nie jakieś spekulacje, własne nauki, ale to, co mówi Biblia. Usługiwać trzeba w mocy Ducha Świętego, a nie w sposób, który w zasadzie jest czysto cielesny, oparty na własnych zdolnościach, czysto takich ludzkich. Bóg będzie uwielbiony, jeśli będziemy tak postępować. Niech On nam dopomoże, zwracajmy się do Niego w głębokiej pokorze, abyśmy takimi byli, aby gdy przyjdzie czas już ostateczny, abyśmy okazali się prawdziwymi uczniami Chrystusa. Amen.